Profesor Mieczysław Ryba jest naszym gościem. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, pan jest z Lublina. Wczoraj w Lublinie gościł prezydent Bronisław Komorowski, który, myślę, do Lublina przywiózł wiele takiego świeżego powiewu, wiele optymizmu. Spotkał się między innymi z młodzieżą akademicką z Wydziału Prawa i Administracji UMCS-u i tam powiedział między innymi takie słowa: wszystko wskazuje na to, że cała Polska, także Lubelszczyzna, nie tylko dogoniła już, bo jesteśmy ciut za Grecją, ale że przegonimy w perspektywie najbliższych lat najsłabsze kraje starej Unii. Mówił prezydent: ja jestem optymistą i widzę w tym nie tylko niebywałe osiągnięcia, ale także dobrą perspektywę na przyszłość. Ta optyka jakaś taka dziwna, panie profesorze, przynajmniej jak dla mnie, być ciut za Grecją, to nie wiem, co będzie dalej na tej Zielonej Wyspie.
No to rzeczywiście Grecja nie jest dobrym przykładem dzisiaj, bo pamiętajmy, że jest w totalnej zapaści finansowej. No i pytanie jest w ogóle o przyszłość tego kraju. Oczywiście Grecja, tyle być może to porównanie jest zasadne, że Grecja w tej chwili jest na ogromnych długach. Jej rozwój przez ostatnie lata rzeczywiście był w jakimś sensie imponujący, ale na kredyt w tej chwili te kredyty nie tylko, że muszą spłacać, ale jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu staną się bankrutami. To jeśli by Polska, wzorując się na tym przykładzie, miałaby stać się bankrutem, budując to i owo zapożyczone pieniądze, no to rzeczywiście perspektywa nie jest wesoła.
No właśnie, ciut za Grecją. To kolejny, nie wiem, czy to lapsus, czy jakaś taka chęć zwycięstwa w konkursie Złote Usta pana prezydenta?
No myślę, że lapsus pan prezydent miał już parę takich wypowiedzi, które powszechnie uznawano za jego lapsusy i pewnie, ale kto wie, być może w tym przejęzyczeniu jest sporo prawdy, bo pamiętajmy o tym, w jakim kontekście również zadłużeniowym Polska funkcjonuje.
Mówił także pan prezydent o tym, że jesteśmy na absolutnym szczycie na liście krajów europejskich, które cieszą się wzrostem gospodarczym, że to wszystko zbliża już nas do poziomu mieszkańców niektórych krajów Unii Europejskiej, że no w zasadzie rynek pracy, rynek możliwości jest przed tymi młodymi studentami otwarty. Ale kiedy popatrzymy na przykład na dane Głównego Urzędu Statystycznego, no to widzimy, że 50% ludzi do 34 roku życia pracy nie ma. Skąd w panu prezydencie taki optymizm? Bo ci studenci, którzy wyjdą z uczelni, za chwilę będą bezrobotnymi.
No w wielu wypadkach lub będą emigrantami, bo rzeczywiście, jeśli bierzemy pod uwagę to, co się dzieje wśród młodego pokolenia, no to jest jednak olbrzymia emigracja. Więc ta uciecha i radość tego, że mamy aż tak dobrze na płaszczyźnie rynku pracy, no jest po prostu nieuzasadniona, a na Lubelszczyźnie nieuzasadniona w dwójnasób, bo jest to jeden z biedniejszych regionów kraju i zarazem jeden z biedniejszych regionów Unii Europejskiej, mimo tego, że miasto rzeczywiście jest uniwersyteckie i tych młodych ludzi tutaj przewija się bardzo dużo, a więc no wydaje mi się, że jednak prezydent jest nieco odrealniony, jeśli chodzi o ocenę sytuacji. A być może jest to w jakimś kontekście tej takiej maniery, która się wytworzyła od lat tutaj zwanej propagandy sukcesu, do która może się udziela.
Powiedział jeszcze, bo warto cytować pana prezydenta: za chwilę wszyscy będą mieli świadomość, że właśnie na rynku będzie coraz mniej, a często za mało nowych pracowników, młodych ludzi, bo te procesy demograficzne są nieubłagane. I tutaj pociecha dla młodych: w każdej nawet najtrudniejszej sytuacji, a niewątpliwie kryzys demograficzny jest złym zjawiskiem, można dostrzec jakieś elementy korzystne dla konkretnych osób i konkretnych grup wiekowych. To co, im mniej Polaków, tym lepiej, tak?
Tak, to w tym sensie w każdej katastrofie, nawet katastrofie wojennej, jest jakiś zysk dla tych, którzy ocaleli, bo rzeczywiście ich możliwości zdobycia pracy są większe. No, tego typu zestawienia no, nie są, że tak powiem, całości sensowne, bo pamiętajmy o tym, że żeby ktoś miał dobrą pracę, żeby gospodarka się dobrze rozwijała, to potrzebna jest to w ogóle struktura społeczna, która racjonalna, bo pamiętajmy, że ci młodzi ludzie, jeśli taka będzie demografia, jak ona wygląda, będą mieli na utrzymanie. Niemanii olbrzymią masę emerytów, a więc ich obciążenia podatkowe będą tak duże, że rzeczywiście trudno będzie im to unieść. A więc trzeba widzieć całą złożoność relacji. Tak jak mówię, trudno by było chyba do tych słów, które prezydent wypowiedział, żeby je analizować na sposób, bym powiedział, kompletny i poważny, no bo tu raczej byśmy mieli do czynienia z jakimiś hasłami, a nie z realną tego sytuacji.
Tak, na tej zasadzie, no to i przepraszam za to porównanie, ale to i z katastrofy smoleńskiej dobro się zrobiło, no bo opróżnione zostały urzędy, które ktoś inny mógł zająć, prawda?
No właśnie, no to można taki analogiczny, co nie miara. Natomiast pamiętajmy o tym, że jeśli bierzemy pod uwagę młode pokolenie, to jest dziura demograficzna, rzeczywiście, a młode pokolenie, które mogłoby tutaj jak gdyby podjąć pracę, wyjeżdża na zachód, i tam w olbrzymiej masie pracuje na emerytury innych i na rozwój gospodarczy innych krajów.
Panie profesorze, pytanie też takie, zaczynają się igrzyska. Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro mają być staraniem Platformy Obywatelskiej postawieni przed Trybunał Stanu. Z drugiej strony zaczynają się także manifestacje związane chociażby z wiekiem emerytalnym, trwają manifestacje związane z obroną telewizji Trwam. To rzeczywiście próba kolejnego przykrycia wprowadzenia pod obrady Sejmu ustawy o wieku emerytalnym, żeby ludzie znów zobaczyli czwartą RP, która zagra Jarosława Kaczyńskiego, który zamyka ludzi, Zbigniewa Ziobrę, który tropi Bóg wie kogo, niewinnych obywateli, żeby znów się wystraszyli?
Raz za dwa, żeby emocje przesunąć na inne akty, bo pamiętajmy o tym, że jeśli bierzemy pod uwagę politykę tak zwanej czwartej RP, to z różnych powodów, mniejsza o to jakich, racjonalnych czy irracjonalnych, jest jakiś tam podział w społeczeństwie i kłótnie, które powiedzmy Platforma wykorzystuje na swoją korzyść. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę to, o czym ojciec mówił, czyli wiek emerytalny, to praktycznie dominacja przeciwników zmian w tym zakresie jest przeolbrzymia. W związku z czym wydaje się, że tutaj próba przesunięcia akcentu, czyli wejścia w inny obszar konfliktu, a to gdzieś tam jest jakiś problem religii w szkołach, a to gdzieś tam jakiś fundusz kościelny, a to gdzieś tam właśnie ten Trybunał Stanu, żeby nakręcić konflikty w paru różnych punktach, które nie będą jak gdyby pokazywały tej dramatycznej sytuacji, jaka staje przed przyszłymi emerytami. Bo tutaj Platforma przegra na pewno, a więc przenieść front walki zupełnie w inne miejsce, a tu w miarę po cichu prowadzić te zmiany.
A to również front walki, panie profesorze, z Kościołem. Przypomnę, scedowanie na samorządy nauki lekcji religii, likwidacja funduszu kościelnego. Mamy już takie symptomy. Pamiętamy, jak LOT wycofał się z tego, ale wcześniej wprowadził przepisy, które zakazywały personelowi noszenia symboli religijnych. A dzisiaj czytamy o tym, że PZPN nie chce, żeby na Stadion Narodowy można było wnosić emblematy religijne. A co jeszcze bardziej kuriozalne, religijność została postawiona na jednej płaszczyźnie z rasizmem i ksenofobią.
To nie jest, wydaje mi się, przypadek. Tak wracając z Hiszpanii, tej katolickiej z historii, patrząc Hiszpanii i patrząc do jakiego stopnia zmarginalizowana w sferze publicznej została religia w tym kraju przez rządy socjalistów, to można sobie wyobrazić, jaki cel może być tutaj postawiony, bo wydaje się, że ten program jest szerszy niż tylko dotyczący jednego kraju. I stopniowa próba wyeliminowania właśnie z tej dziedziny religii. Tu widzimy z jednej strony jakieś szczypanie po linii szkół. Tu w różnych rzeczach takich jak sport, rozrywka, ale nie tylko. To świadczy o tym, że ten rząd wpisuje się w pewną linię tak zwanej nowej lewicy. Oczywiście jeszcze skala tego nie jest taka, jak być może jest planowana, ale bezwzględnie to jest widoczne. Przy okazji wywołanie takiej mini wojny religijnej, tak jak mówię, w dużym stopniu będzie jak gdyby przykrywać ten kryzys gospodarczy i kryzys systemu finansowego, zarazem kryzys emerytalny, który trapi nasz kraj. Czyli gra medialna, gra tematami w jednym sensie zastępczymi, ale w drugim nie, bo generalnie nie wydaje mi się, że projekt dla Polski jest taki, ażeby to państwo czy ten naród przestał w sferze tej takiej szeroko rozumianej publicznej być narodem religijnym.
Ale też to, że chyba ta Zielona Wyspa coraz bardziej się wyjałowia, to też znalezienie kościoła jako takiego kozła ofiarnego, prawda?
Bo tutaj się mówi o tym, że to kościół pobiera jakieś olbrzymie sumy po linii państwa. To przez kościół, prawda, nie wiem, bezrobotni nie mają pracy, nie ma środków na różne świadczenia socjalne. To domyślę tak jest. Oczywiście wprost nikt tego nie mówi, ale jeśli emocje się rozgrzewa w tej dziedzinie, to mniej więcej tak się komunikuje. Nie ma świętych krów, prawda? Wszyscy musimy oszczędzać, więc protest ewentualny kościoła, notabene słuszny, będzie uważany. Proszę, wszyscy oszczędzają, a oni nie. Jeśli im odbierzemy, nam będzie lepiej. No to jest próba generowania, wydaje się, konfliktów wewnątrz społeczeństwa. Najłatwiej tutaj zrzucić na kościół, zwłaszcza, że to będzie mile widziane w pewnych kręgach lewicowych na zachodzie Europy. Jestem o tym głęboko przekonany. A ci, którzy rysują sobie karierę na salonach europejskich, być może za to mogą być nagradzani i to wszystko spina się w pewną klamrę i propagandową, i realną co do celów, które się chce w Polsce osiągnąć.
Panie profesorze, mam wrażenie, że ten system taki w zakresie wolności, swobód obywatelskich, pluralizmu i demokracji tak naprawdę, on coraz bardziej się zaciska, bo z jednej strony mamy próby robienia igrzysk i postawienia pod Trybunał Stanu Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobrę. Przypomnę chociażby ten stenogram, o którym rozmawiałem z panem Piotrem Bączkiem, gdzie o właśnie takim rozwiązaniu rozmawiali żołnierze wojskowych służb informacyjnych, przeciwko których rozwiązaniu głosował w Sejmie Bronisław Komorowski, bo to też warto przypomnieć. Z drugiej strony mamy właśnie niech ludzie płacą składki prawie że do śmierci, później jak najszybciej umierają, żeby tych składek nie trzeba było wypłacać w formie emerytur. Z drugiej strony ograniczyć dostęp do innych źródeł informacji, aniżeli tych, które nam sprzyjają. Może nas czasami podszczypują, ale nie tak, żeby wywalić system. Czyli nie wpuścić telewizji Trwam na cyfrowy multiplex. Czy nie ma pan wrażenia, że ten system jest coraz bardziej, powiedziałbym, domykany?
No, bezwzględnie. Notabene ostatecznie on może być domknięty w tym, o czym mówiliśmy, czyli w wypchnięciu, zamknięciu kościoła w kruchcie kościelnej. To wtedy rzeczywiście kościół, który by się miał nie wypowiadać w sferach moralności politycznej i tak dalej, w sferze życia społecznego, no to już jest ostatni ten bastion wolnościowy. Zresztą pamiętajmy, tak było w czasach komunistycznych. To jest coś, o czym wielokrotnie mówiliśmy, ta nowa fala nowej lewicy tak zwanej, która w kulturze chce dominować. Demokracja to jest tylko pewien mechanizm, który może funkcjonować względnie dobrze pod warunkiem realnej wolności w sferze medialnej i realnych zasadach moralnych, które obowiązują w życiu publicznym, na straży których stoi ktoś. I Kościół powinien być tym elementem w tradycji polskiej, który stoi na straży moralności w życiu publicznym, wypowiada się w tej sferze, stanowionego prawa, które dotyka fundamentalnych kwestii moralnych, postaw politycznych i tak dalej. I tu jest domykanie. Ja tak jak w 100% się z ojcem zgadzam, że tu mamy do czynienia z próbą domknięcia całego systemu i to się zaciska w tych przestrzeniach. Im silniejszy będzie opór społeczny, tym większa szansa na wolność.
Zatem teraz przed katolikami potężne zadanie, żeby nie chować głowy w piasek, żeby nie uciekać, żeby nie dać sobie zaszczepić takiego jakiegoś kompleksu występowania katolika, księdza w przestrzeni publicznej, prawda? Bo to jest też ta narracja, z którą mamy ciągle do czynienia, że katolicy są od tego, żeby różaniec mówić w kruchcie kościoła czy w kościele, księża są od tego, żeby gdzieś tam po zakrystii sobie chodzić, ale żeby już tutaj w przestrzeń publiczną nie wchodzić, bo my ją urządzimy. zrobimy. Urządzimy na przykład tak, że na stadiony nie będzie można wnosić symboli religijnych, że w samolotach nie będzie można także mieć symboli religijnych, że nie będzie lekcji religii w szkołach, że nie będzie finansowania także emerytur sióstr chociażby klauzurowych i tak dalej. To jest jakieś chore państwo. Czy wreszcie hospicja, prawda? I niemożliwość dawania na hospicja od lipca 1% na organizację pożytku publicznego.
Ojcze, to trzeba przyjrzeć się historii walki z Kościołem w tym wymiarze, o którym ojciec mówi, z jednej strony w czasach komunistycznych i wcześniej. Pamiętajmy, że na przykład ustawa o laicyzacji państwa, absolutnie zamykająca wszelkie możliwe tutaj aktywności Kościoła w sferze publicznej we Francji, była na początku XX wieku. Wiek XIX to są nieustanne zmagania. Pewna tradycja walki w tym zakresie jest dosyć duża. Właśnie walki o kulturę, tak zwane Kulturkampfy, się odbywały w różnych krajach, w tym w Niemczech. I my być może jesteśmy na progu tych zmagań. No, po prostu rzeczywistość jest taka, że tu ojciec bardzo trafnie wskazał na punkt kluczowy. Od siły oporu, siły aktywności polskich katolików zależeć będzie to, czy ta wojna o kulturę, być może jest to nowa wojna o kulturę, czy ona będzie przegrana, czy wygrana przez katolików. No nie daj Boże właśnie porażki, bo pamiętajmy, jesteśmy już jednym z nielicznych narodów w Europie, który jednak może się poszczycić tą obecnością życia religijnego, religii w sferze publicznej.
Zbigniew Herbert, panie profesorze, napisał kiedyś, że potwór powinien mieć głowę potwora, że boi się takiego potwora, który przychodzi w pięknych kształtach, z jakimś takim uśmieszkiem, z jakimś takim, Pismo Święte mówi o tym, że usta mają pełne uśmiechu, a jad żmijowy pod wargami. No bo z jednej strony tak, udział w jakichś rekolekcjach, próby zjazdów na Jasnej Górze, rekolekcje tu czy tam, prawda, pokazywanie się z hierarchami przed wyborami, ślub kościelny w trakcie kampanii wyborczej i tak dalej, a z drugiej strony jawna akcja wymierzona przeciwko Kościołowi, ale także przeciwko kulturze życia.
Znaczy tutaj jest wszystko zależne od koniunktury. Jeśli jest koniunktura w społeczeństwie na to, żeby być pobożnym, no to nieraz się manifestuje właśnie tego typu pobożność. Natomiast realne cele się poznaje nie tyle po manifestacjach tego typu, o czym ojciec mówił, co po konkretnych decyzjach. Znaczy o wiele ważniejsze jest to, jakie decyzje się podejmuje w sferze prawnej i nie tylko prawnej, czyli jak się traktuje Kościół, jak się traktuje religię, chociażby w szkołach, jak się szanuje katolików, na przykład ich miejsce w mediach. To wszystko jest konkretne. Natomiast cała ta powierzchowna, emocjonalna kwestia, czy ktoś deklaruje swoją pobożność po to, żeby wygrać wybory, jest drugorzędna. Więc powinniśmy absolutnie wskazywać ludziom, wyborcom, żeby umieli ten pozór odróżnić od konkretu, bo to w konkretach, bardzo realnych decyzjach rozstrzyga się to, czy jaka Polska będzie za lat kilkanaście.
Ja niedawno rozmawiałem z księdzem profesorem Bortkiewiczem i zadałem mu takie pytanie. Mianowicie ksiądz profesor Bortkiewicz jest etykiem. Czy da się pogodzić działania lidera Platformy Obywatelskiej, premiera rządu tej partii z wiarą katolicką? Czy da się to połączyć? Ksiądz profesor powiedział, że się nie da. I myślę, że nieraz jest taki dylemat w tych szeregowych członkach Platformy Obywatelskiej, którzy mówią, no tak, my nie mamy na to wpływu, bo to jest góra, bo to jest Donald Tusk, bo to są inni, my nie mamy na to wpływu, my robimy, co tutaj możemy. I chyba można zrobić coś więcej, po prostu zrezygnować, panie profesorze.
Lub podjąć realną walkę i to oficjalną z tymi działaniami, bo jeśli ktoś jest członkiem, absolutnie powinien, w jakimś sensie w jego imieniu pewne działania są podejmowane. I teraz pytanie jest, jeśli ktoś w moim imieniu podejmuje tego typu działania, to ja działam przeciwstawnie, ponieważ to nie są te moje poglądy i tak dalej. Natomiast tutaj rzeczywiście my mamy do czynienia na scenie politycznej no z takim przed dużym koniunkturalizmem. Być może jest też tak, że ta ustawa o finansowaniu partii politycznej doprowadziła do sytuacji, że bardzo trudno jest generować nowe ruchy polityczne i to się wszystko scementowało i do tego stopnia ustabilizowało, że praktycznie góra partyjna dominuje i tu no, ten koniunkturalne, takie konformistyczne postawy w przestrzeni życia partyjnego dominują. Mało tego, ci bardziej ambitni są wycinani z szeregów i tworzy się taki zespół no, ludzi no, troszkę miernych, ale wiernych. I niestety bardzo ojciec słusznie mówi, że ponieważ to są w wielu wypadkach katolicy, że trzeba jednoznacznie wskazywać odpowiedzialność, bo jeśli ktoś funkcjonuje w sferze publicznej, no to absolutnie jego decyzje są moralnie ważne, znaczy i dobre albo złe, w tym znaczeniu odpowiedzialność też jest przeolbrzymia, o wiele większa niż tych, którzy w tej sferze nie funkcjonują. Więc jeśli zaczyna się coś takiego jak wojna o kulturę, wojna o miejsce życia w życiu publicznym, to każdy, kto się uważa za katolika, jest za to odpowiedzialny. Natomiast tu się inna teoria pojawiła. Ja pamiętam w tych całych dyskusjach na temat in vitro, prezydent Komorowski mówił, że on zasadniczo jest za in vitro, bo za życiem, co ciekawe, takie skojarzenie, a wszystko to w kontekście tego, że on nie jest fundamentalistą, bo opiera się na wskazaniach Soboru Watykańskiego II. No proszę zauważyć, że tu mamy do czynienia z takim pewnym rodzajem zupełnie dziwacznego
polecam, panie profesorze,
kościół przedsoborowy był za życiem, a posoborowy był przeciwko życiu.
Polecam, panie profesorze, księgę rodzaju, panie profesorze, polecam. Tam też przyszedł taki jeden ktoś, który mówił, że czy to prawda, że nie można jeść z wszystkich drzew tego ogrodu, że w zasadzie tu się nic nie wydarzy, że właśnie jest za in vitro, bo jest za życiem. To mniej więcej ta sama śpiewka była. On pełzał po ziemi.
Z poziomu retoryki trzeba przejść do poziomu konkretu, znowuż to mówię. Ojcze, to jest, tylko problem jest ten, ciągle do tego wracamy. Problem jest taki, kto jest w stanie wykazać absurd różnych sformułowań tego typu. Media. Dlaczego system domykamy na poziomie mediów? Ano dlatego, żeby nikt nie zadał tego typu pytań. Żeby nikt nie rozstrzygnął nieraz absurdalnych formuł propagandowych. No bo to na poziomie mediów się dzieje. Ze względu na to, jeszcze raz mówię, ludzie mają zbyt dużo trudów życiowych. Ludzie nie mają czasu nieraz się nad tym wszystkim pochylić. I po to są wolne media, żeby im to przybliżyć.
I będziemy o tym mówić. Katolicy odwagi. Bardzo dziękuję. Z pocieszanego wczoraj przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Lublina profesor Mieczysław Ryba. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.